Informował pan w mediach społecznościowych, że jest pan gotowy do startu w wyborach prezydenckich, ale to były deklaracje gotowości. Czy dziś jest już decyzja, tak lub nie? Startuje pan, panie profesorze, czy nie?
Tak, to deklarację, którą wtedy złożyłem, zdaje mi się, ona była dosyć jednoznaczna. Tak, jestem gotów wziąć udział w wyborach na funkcję prezydenta miasta Krakowa, tych, które odbędą się wiosną 2024 roku.
Ale gotów, czy pan wystartuje, panie profesorze?
No, wystartuję, jak pan doskonale wie, panie redaktorze, w polityce różne rzeczy się zdarzają. Na dzisiaj jestem gotów wystartować i to nie jest tylko zapowiedź, ale potwierdzenie gotowości udziału w tymże ważnym dla mnie projekcie, jakim jest staranie się o funkcję prezydenta miasta Krakowa.
Wybory samorządowe odbędą się w kwietniu, czyli w czasie wyborów nowych rektorów. To znaczy, że ze startu w wyborach na Uniwersytecie Ekonomicznym pan zrezygnuje?
No to byłaby naturalna konsekwencja i tak zapewne się stanie, ale też to nie jest sytuacja, w której zostawiam Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Po tej kadencji mam wrażenie, że bardzo wiele wspólnie z moimi współpracownikami udało nam się osiągnąć. Mamy świetne wyniki z ewaluacji, najlepsze, jeżeli chodzi o polskie duże uczelnie ekonomiczne, publiczne. Mamy rekordową liczbę studentów po raz kolejny. Mamy sporo inwestycji, udało się zbudować sprawny system zarządzania uczelnią, więc to jest sytuacja, w której mam poczucie dobrze wykonanego zadania i wiarę, że jest znacząca grupa osób, która tą misję i ten sposób myślenia o uczelni będzie chciała kontynuować.
Jakimś balastem jest sprawa Krakowskiej Szkoły Biznesu, prokuratura, która bada tę sprawę, przypomnijmy.
Nie, to jest zupełnie bez związku. Ta sprawa, która dotyczy Krakowskiej Szkoły Biznesu i dwóch osób, ma swoje konsekwencje. Przesłanką do podjęcia bardzo stanowczych działań była opinia wewnętrznego zespołu kontroli, o czym wspominałem, opinia zewnętrznej kancelarii, stanowisko Rady Uczelni i wreszcie skierowanie sprawy do prokuratury, która, chciałem bardzo wyraźnie powiedzieć, rozpoczęła dochodzenie w tejże sprawie. Więc to była naturalna kolej rzeczy i decyzja, która była oczywista. Czy ona miała związek z wyborami? Absolutnie nie.
Czyli dzisiaj podsumowując tę pierwszą kwestię, nie weźmie pan udziału w wyborach na rektora uczelni Uniwersytetu Ekonomicznego, wystartuje pan w wyborach prezydenckich w Krakowie.
Taki jest mój zamiar.
A kto w Krakowie popiera dziś profesora Mazura?
Żeby dokonać zmiany, a uważam, że Kraków potrzebuje absolutnie istotnej zmiany, ale to jest zmiana nie na nie, ale zmiana na tak, to trzeba nie tylko krytykować i budować populistyczne hasła i nie tylko ograniczyć się do kontestowania różnych problemów czy potknięć obecnie rządzących naszym miastem, ale trzeba mieć pozytywny program. A żeby zbudować pozytywny program, trzeba pracować z dużą grupą ludzi, ekspertów, ludzi, którzy wiedzą, na czym polega zarządzanie miastem, organizacje pozarządowe, biznes, uczelnie. I to jest to środowisko, które zwróciło się do mnie, zresztą z apelem, o podjęcie się tego niełatwego zadania, jakim jest ubieganie się o stanowisko prezydenta miasta Krakowa. To jest znacząca grupa osób. W tej chwili ci, którzy pracują nad tymi kwestiami programowymi, to jest łącznie znacząco powyżej 100 osób. Zdaje mi się, że to jest znaczący potencjał. A co istotne, wierzę, że to są ludzie, których pasje, kompetencje, umiejętności pozwalają to miasto zmienić na lepsze.
To eksperci, a wyborcy? Bo tak, bo mamy kandydatów partyjnych, mamy kandydatów bezpartyjnych, jest Andrzej Kulik, jest Łukasz Gibała, biorąc pod uwagę tych bezpartyjnych. No i są partyjni. Na razie Platforma Obywatelska, będzie Prawo i Sprawiedliwość. Za tymi ostatnimi będą stać ogromne machiny partyjne.
Przyjmuję takie to rozumowanie, że Kraków potrzebuje istotnej zmiany. Elementem tej zmiany jest również bardzo silna obywatelskość i współzarządzanie. Czyli w istocie rzeczy ja wierzę, i zresztą wybory od wielu lat w Krakowie pokazywały, że nie machiny partyjne, nie aparaty partyjne, ale pewna zdolność trafiania do emocji, dobrego identyfikowania problemów prowadziły do kolejnych sukcesów pana prezydenta Jacka Mechrowskiego. Więc ja wierzę, że ta forma obywatelskiego zaangażowania jest najbardziej skuteczną formułą. Oczywiście nie oznacza to, że partie polityczne nie mają znaczenia i że współpraca z nimi byłaby niepotrzebna. Tak nie uważam, ale uważam, że to wszystko powinno być tu, lokalnie, apartyjnie, po prostu w interesie mieszkańców tego miasta. Raz jeszcze podkreślę, z ich udziałem, przy ich aprobacie.
Lepszy Kraków, rozumiem, wystawi listy wyborcze do Rady Miasta.
No, zbudowaliśmy bardzo szerokie środowisko. Chcę to wyraźnie powiedzieć z naciskiem na my. To już jest bardzo duża grupa osób, tych, które aktywnie angażują się w przygotowanie kwestii programowych, ale tych, które budują w różnych grupach społecznych poparcie dla tego programu. Tak, to jest nasz zamiar, żeby taka lista została zbudowana.
A liderów można dzisiaj wskazać, panie rektorze, tych list?
To jest przedwczesne, dlatego że w tej chwili w istocie rzeczy my jesteśmy jeszcze w okresie przed kampanią. Nie oznacza to, że nie są prowadzone prace programowe. Moje myślenie jest bowiem, zdaje mi się być bardzo racjonalne. Najpierw musimy identyfikować problemy. Nie wiem, korki, transport, strefa czystego transportu, dziesiątki problemów, z którymi miasto sobie nie radzi. I wtedy, kiedy uzgodnimy program, szukamy osoby, które są gotowe ten program nieść, bo to wymaga osób charyzmatycznych, wymaga nowego podejścia do miasta, wymaga myślenia o tym, że podział na rządzących i mieszkańców jest archaiczny. Skala tych problemów, ich rozwiązywanie wymaga absolutnie współdziałania i kierując się tymi kryteriami programowymi i z podzielaniem tego sposobu rozumienia o mieście, będziemy szukać tych osób, które byłyby twarzami tej, no jak wierzę, dobrej, pozytywnej zmiany oczekiwanej przez mieszkańców tego miasta.
Oczywiście może być na przykład jeden wspólny kandydat tej dzisiejszej większości parlamentarnej. Może być tak, że ktoś zrezygnuje. Pan się wpisuje w, no właśnie, tę wielką dyskusję o tym, jak powinna wyglądać ta scena również już w ramach oficjalnej kampanii samorządowej.
Wpisuje się w to myślenie, które mówi absolutnie Kraków potrzebuje zmiany, tylko ta zmiana musi być wiarygodna. Dla mnie zmiana wiarygodna to jest zmiana wolna od radykalizmu i populizmu, ale to też jest zmiana, która w istocie daje nowy impuls rozwojowy miasta. Pokazuje nowe mechanizmy rządzenia tym miastem, pokazuje nowe formuły włączania obywateli i różnych grup społecznych w rządzenie miastem i to jest bardzo silnie ufundowane na obywatelskości. Ja wierzę, że ta oferta jest tą, która może trafić do znaczącej części mieszkańców naszego miasta, stąd też moje wysiłki, moje zabiegi i myślenie o tym, że ten projekt jest wartościowym projektem.
Ale też, panie rektorze, ostatnio pojawiły się takie doniesienia, że jest pan zainteresowany Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. No.
To z pewnością jest niemożliwe do pogodzenia. Takie pogłoski do mnie również dotarły. Był taki okres, kiedy pytano mnie o zainteresowanie tą wypełnianiem tej roli. W tym momencie to jest coś, co nie jest przedmiotem mojego zainteresowania. To, co absolutnie skupia moją energię, emocje, to jest Kraków.
Jakiej korekty kursu wymaga dziś Kraków?
Kraków wymaga nowego myślenia, kolejnego rozdziału historii tego wspaniałego miasta. Co to oznacza? Po pierwsze oznacza to zmianę sposobu rządzenia, współzarządzanie, to o czym mówiłem. Bardzo silne założenie, że obywatele są ważną częścią rządzenia. Wymaga większej śmiałości, szerszej wizji rozwoju. Wymaga również, powiedziałbym, bardzo dynamicznego sposobu podejmowania decyzji. Gdyby sprowadzać to do pewnych pól działania miasta, transport, no wystarczy zajrzeć, wyjrzeć przez okno, widzimy, co się dzieje w Krakowie. Ten dramatyczny problem opóźniania chociażby metra powoduje, że nasze myślenie o rozwoju w istocie pozycjonuje nas wobec, często o tym mówię, Wrocławia, Poznania, ale my powinniśmy myśleć o Kopenhadze i Wiedniu jako punktach odniesienia. Potrzebujemy ładu przestrzennego. Wiele o tym mówimy. Niedawno podpisywaliśmy takie porozumienie, pakt tak, na rzecz do dobrej przestrzeni w Krakowie. No wreszcie potrzebujemy istotnej korekty, jeżeli idzie o politykę gospodarczą miasta. To miasto ciągle się świetnie rozwija, ale ono bazuje na korporacjach, które mają to do siebie, że dają dobre miejsca pracy i wysokopłatne, ale te korporacje są bardzo elastyczne w swoich lokalizacjach. Znaczy w zależności od zmiany różnego rodzaju trendów, te korporacje mogą pewnego dnia ograniczyć swoją obecność. To wymaga również innego pomyślenia o czymś, co nazwałbym budowaniem marki Krakowa. No i wreszcie to, co jest szalenie istotne, spowodowanie, żeby Kraków wykorzystał swój potencjał, który w moim odczuciu jest słabo wykorzystywany, zbudował autentyczną synergię pomiędzy nauką, biznesem a sztuką. Wszyscy z zewnątrz mówią, jesteście absolutnie unikalni, ale spróbujcie tak naprawdę to połączyć. Wyjdźcie poza zaklinanie, podpisywanie różnego rodzaju deklaracji, po prostu to zróbcie. To jest moja motywacja.
A jak bardzo ogranicza, albo może ograniczyć te plany 6-miliardowy deficyt miasta?
To jest kolejny argument, który skłania mnie do poważnego myślenia, czy skłania mnie do przedstawienia decyzji o ubieganiu się o funkcję prezydenta, bo Kraków wchodzi w trudny okres. Rozwiązanie tego problemu zadłużenia nie będzie łatwe. Stąd też to moje myślenie o mieście i eksponowanie my, zespół, eksperci, obywatele. Do tego trzeba będzie po prostu szerokiego zaplecza merytorycznego, mającego przyzwolenie społeczne. I po prostu to jest dodatkowy argument, dlaczego uważam, że moje środowisko i te osoby, które z nim sympatyzują, są akurat na ten trudny czas, no, byłoby dobrym wyborem.
To jakie nowe modele partycypacyjne są dzisiaj konieczne w mieście?
To jest dobry przykład. Ostatnio bardzo budzi to duże emocje w Krakowie, strefa czystego transportu. Ja przyjrzałem się temu, jak to było konsultowane. No, te konsultacje nazwałem dosyć iluzorycznymi konsultacjami. W bardzo wielu miejscach, tramwaj Mistrzejowice, w wielu inwestycjach, nagle się okazuje, że władza pyta obywateli, ale w istocie rzeczy to, co płynie z tej wymiany opinii, czy z tych komunikatów w umiarkowany stopniu zbrane pod uwagę, to, co też jest bardzo widoczne w Krakowie, to słabe angażowanie się obywateli w procesy konsultacyjne i to skłoniło mnie do postawienia pytania dlaczego. I odpowiedź, która zdaje mi się być oczywista, dlatego, że ludzie w to nie wierzą. Przypomnę przykład referendów w Krakowie, których wyniki, nawet jeżeli one były pozytywne, nie zawsze były respektowane. Innymi słowy, wtedy, kiedy chcemy poważnie traktować obywateli, to musimy im pokazać, że ich głos ma znaczenie. A wtedy, kiedy go nie uwzględniamy, to mamy odwagę powiedzieć dlaczego. Najgorszym rozwiązaniem jest sytuacja, kiedy pytamy i niewiele z tego wynika. I wydaje mi się, że dla bardzo wielu działań w mieście potrzebujemy autentycznych konsultacji, autentycznego dialogu, ale to, co istotne, przełamania pewnej bariery pomiędzy, nazwijmy, tym sektorem społecznym, pozarządowym, a władzami miasta. Ale również pomiędzy biznesem. Liczba różnego rodzaju resentymentów, niechęci, która narosła przez lata, no staje się istotną barierą rozwoju tego miasta. Kraków, jeżeli ma odzyskać nowy rozdział swojej historii, być bardzo dynamicznym, bardzo silnie zaznaczającym swoją obecność na mapie Europy miastem, po prostu tego potrzebuje, przełamania tych barier. To musi być wspólny cel, wspólne emocje, wspólne plany. No i sądzę, że jakoś mogę przyczynić się do tego, żeby w tym kierunku pomóc temu miastu zmierzać.
A co dalej ze strefą czystego transportu? Bo kiedy pytamy radnych, jedni mówią, że zagłosuje za likwidacją strefy. Są też tacy, którzy mówią, że trzeba przesunąć datę wejścia w życie tych nowych przepisów. Są też wreszcie tacy, którzy chcą, żeby rzeczywiście zaczęło obowiązywać 1 lipca przyszłego roku. A pan, panie profesorze?
Przykład stref jest absolutnie genialnym przykładem pokazującym fiasko polityki miasta w pewnych obszarach. Znaczy świat, w którym żyjemy, miasto, w którym żyjemy, cechują się czymś takim, co nazywa się zapętlone problemy. One nie mają jednoznacznego rozwiązania. Ale szukając minimalnego kompromisu dla tych rozwiązań, potrzebujemy bardzo silnego dialogu, silnej rozmowy. I w tym przypadku wydaje mi się, że te warunki nie zostały spełnione. Przechodząc do pytania pana redaktora, ja uważam, że należałoby, będąc zwolennikiem tego rozwiązania zasadniczo, w pierwszym kroku wprowadzić pierwszy krok tego rozwiązania, a potem zrobić bardzo głębokie badania, ale rozpocząć autentyczny dialog, żeby zobaczyć, gdzie my z tym wszystkim jesteśmy. Elementem tego dialogu powinno być nie tylko poznanie opinii mieszkańców, co jest oczywiście fundamentalne, ale pokazanie, jakiego rodzaju rekompensaty ze strony władz miasta dla tych, którzy nie godzą się z takim modelem administracyjnego ograniczania wjazdu do centrum, byłoby dostępne. Innymi słowy, to nie może być tylko wysłuchanie, ale to jest również położenie na stole różnego rodzaju propozycji i ogniskowanie tej rozmowy wokół propozycji, które powinny znaleźć się na stole. Zdaje mi się, że one do tej pory się nie znalazły.
Panie profesorze, kiedy pytamy o pana kandydaturę, w kontekście oczywiście wyborów prezydenckich, często słyszymy tak, no doskonały kandydat z doskonałym zapleczem naukowym, ale nie wyobrażam sobie profesora Mazura, który dyskutuje z mieszkańcami osiedla Kliny o tym, że pękła rura albo nie ma drogi odpowiedniej.
Przez lata zajmując się czymś, co się nazywa zarządzanie publiczne i polityka publiczna, budowałem swoje kompetencje, nazwy akademickie. Ale duża część mojej kariery polegała na praktycznym zajmowaniu się tym. W Polsce bardzo wielu projektach dotyczących reformy samorządu terytorialnego uczestniczyłem, ale też za granicą. Co więcej, w tej chwili pytanie pana redaktora uświadomiło mi, że byłem jednym z autorów, jednego z pierwszych podręczników w Polsce o partycypacji w samorządzie terytorialnym i po prostu to ćwiczyłem w bardzo wielu gminach w Polsce. Kiedyś rząd amerykański, żeby wesprzeć polską demokrację, uruchomił olbrzymi projekt, którego byłem jednym z koordynatorów. Nazywał się to Program Rozwoju Instytucjonalnego. W ramach tego programu była taka bardzo istotny obszar dotyczący partycypacji społecznej. Pisaliśmy książki, ekspertyz, ale co istotne, jeździłem po różnych miastach, gminach w Polsce, to realizując. Znaczy, partycypacja jest czymś, w co bardzo głęboko wierzę, a ta głęboka wiara wynika stąd, że w bardzo sfragmentaryzowanym świecie nie wierzę, że da się robić wielkie i poważne zmiany, wtedy, kiedy nie potrafimy się minimalnie porozumieć, wtedy, kiedy nie słuchamy innych, kiedy nie bierzemy pod uwagę ich argumentów. I nawet jeżeli się z nimi nie zgadzamy, to powinniśmy mieć odwagę powiedzieć, że się z nimi nie zgadzamy i wyłożyć dlaczego. Innymi słowy, zarzut o tym, że nie rozumie, jak działają samorządy terytorialne, jaka jest ich specyfika, zdaje się mieć wysoce chybiony.
No to nie chodzi o zarzut dotyczący funkcjonowania samorządów, ale rozmowę z mieszkańcami, którzy mówią o konkretnych problemach.
Będąc rektorem Grzegorza Uniwersytetu, mam prawie 1400 pracowników, bliżej 16 tysięcy studentów. Proszę mi wierzyć, ja codziennie odbywam dziesiątki rozmów o bardzo pragmatycznych problemach. Znaczy, bycie rektorem to nie jest wyłącznie chodzenie w granostajach. To są dziesiątki problemów bardzo konkretnych, z którymi przychodzą ludzie, pytają, szukają pomocy. Przenosząc to na grunt miasta, uczestniczyłem w bardzo wielu procesach partycypacyjnych i uważam, że jedną z istotnych motywacji, tak naprawdę coś, co nadaje sens pracy samorządowej, to jest rozmawianie z ludźmi. I tu nie chodzi o kokietowanie i próbę pokazania pewnej kokieterii, ale ja po prostu, będąc człowiekiem bardzo pragmatycznym, rozumiejącym, jak działają instrumenty władzy, jak działa samorząd terytorialny, uważam, że wtedy, kiedy chcemy, żeby coś zmienić, naprawdę zmienić, to potrzebujemy silnego poparcia społecznego, potrzebujemy mandatu. Jeżeli tego mandatu nie mamy, to nie da się tego uczynić. Zatem jakby elementem mojego DNA działania jest rozmowa, jest konsultacja, jest zrozumienie. Rozmowa o dziurze, rozmowa o niesprawnej windzie, rozmowa o zakorkowanym południu Krakowa jest absolutnie czymś, co nie jest dla mnie najmniejszym problemem.
To już na koniec bardzo krótko proszę. Trzy najważniejsze projekty do zrealizowania w Krakowie w tej nowej kadencji samorządu.
To jest na pewno szeroko rozumiany transport, oparty o bardzo prostą zasadę. Obywatele muszą mieć wybór, jakiego środku transportu chcą korzystać. Oczywiście elementem tego jest metro. Drugi istotny element to jest problem zbilansowania budżetu miasta i mówiąc krótko, wyzwolenia zdolności inwestycyjnych tego miasta. Trzeci bardzo istotny, współzarządzanie. Obywatele uczestniczą w rządzeniu miasta, nie są oni konsultowani, są ważnym aktorem procesów decyzyjnych podejmowanych w mieście.
W Radiu Kraków profesor Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego, kandydat na prezydenta Krakowa. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.